Dobry wieczór, Anna Rembas. Kapitanowie żeglugi wielkiej, przedstawiciele stowarzyszeń morskich i reprezentanci Gdyńskiej Akademii Morskiej pożegnali wczoraj na Witominie kapitana żeglugi wielkiej Leona Skelnika. Kapitan Skelnik był jednym z pionierów rybołówstwa dalekomorskiego. Na morzu spędził 41 lat, pływał na 23 statkach, kapitanem był na 16, a nadzorował budowę 5. Całe swoje życie związał z morzem. Zresztą podobnie jak kapitan żeglugi wielkiej, komendant Daru Młodzieży, Tadeusz Olechnowicz. Obaj panowie na pewno się znali, ale nie pływali razem. Pogrzeb komendanta Daru Młodzieży odbył się również wczoraj w Niemczech, bo tam na emeryturze żył kapitan Olechnowicz. Tej postaci na pewno poświęcę jeszcze niejedną audycję. Dziś natomiast krótkie wspomnienie o Leonie Skelniku. Pogrzeb na witomińskim cmentarzu miał kameralny charakter. Przyszli przyjaciele, rodzina, przedstawiciele władz Gdyni. A wspominali go wczoraj publicysta morski Aleksander Gosk i Andrzej Królikowski, kapitan żeglugi wielkiej i były dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
Od 1983 roku rozstał się ze statkami i już był w domu, bo myślę, że sprawy rodzinne tak trudne ze względu na chorobę żony, to obecność była bardzo potrzebna. To pewnie zadecydowało. Ale chcę powiedzieć to, co wszyscy tutaj mówili. Myślę, że dobra praktyka morska, bo tak bym od tego rozpoczął, od chłopaka okrętowego, poprzez szypra, poprzez kapitana, a przede wszystkim kapitana pioniera, który zawsze był skierowany, czy to w dalmorze będąc, czy będąc w transoceanie, na statki, nie wiem czy flagowe koniecznie, mówią, że gryfomorski to był flagowym transoceanu, a wcześniej dalekomorskich baz rybackich, bo to było tak połączenie. I tam człowiek odpowiedni był o akurat tych swojej charakterystyce i cechach dowódczych. Myślę, że wiarygodny. Dwa, komunikatywny. Przeokrutnie. Wielojęzyczny. Praca u akurat Holendrów, u Niemca, z Islandczykami, a potem trafił się pan Gica i trafił się pan Gorządek. Ci ludzie jak się spotkali, to myślę, że tworzyli wspaniały team ludzi, którzy budowali tą Polskę morską. Tak bym to powiedział. Myślę, że wielki szacun, tak w języku młodości, bo ja jestem jego wychowankiem. On był dobrym nauczycielem. Zawsze wiedzieliśmy, po co płyniemy i jak się zachować na mostku. Miał w sobie też coś, co jak gdyby budowało to, co w morzu brakuje w dzisiejszym romantyzm na morzu. Polegało to na tym, że szacunek do zachowania się na mostku, szacunek do tych, którzy pracują tam ciężko w tych ładowniach. Przecież w transoceanie to potężne przerzuty ładunków w morzu były przy niespokojnym statku, może tak. I to była taka akurat legenda o tym panu Leonie. Z mojej strony jemu bardzo dziękuję, bo wiele podglądnąłem, wiele się nauczyłem. Aczkolwiek za długo też nie byłem, bo nie byłem tak długo jak tu koledzy, jak brat kolegi tatka Stefana. Także ja byłem krócej, bo ja byłem na bliźniaczych statkach, czy to na Pomorzu, czy na Kaszubach 2 i potem dowodziłem tymi statkami. Gryfem też dowodziłem w swojej przeszłości. Także w tym transoceanie coś tam zostawiłem.
No postać wyjątkowa i ten dzień jest wyjątkowy właśnie ze względu na ten taki podwójny pogrzeb. Ja myślę, że oni się nawet nie znali, ale bez wątpienia stanowili dwie bardzo ważne postacie w historii tej morskiej Polski. Olechnowicz jako komendant Daru Młodzieży, również znakomity marynarz floty handlowej. No i Leon Skelnik to jest taki fundament tego naszego morza, bo to przecież rodzina z dziada pradziada tutaj, gdyńska, rybacka. Przejął schedę po swoich przodkach, rybaczył, wyprowadzał polskie rybołówstwo. Później, wpierw z udziałem Holendrów, którzy uczyli go rzemiosła, a potem on ich uczył na dalekich łowiskach. Leon Skelnik był bez wątpienia postacią wyjątkową z tego względu, że właśnie tutaj z placu Kaszubskiego wyszedł, a potem po całym świecie pływał z polską biało-czerwoną rybacką banderą. Był dowódcą Gryfa Pomorskiego, tej pierwszej polskiej budowy bazy rybackiej. I miał w sobie raz, że spokój, takie poczucie swojej wartości, a jednocześnie taki, bo zawsze mówił, że rybak to jest trochę myśliwy, to jest taki człowiek o instynkcie łowcy. Opowiadał mi o Talmudzie. Każdy z nich miał taki swój prywatny zeszyt, w którym notował te najlepsze miejsca, najlepsze momenty, kiedy ryba bierze. I właśnie Leon Skelnik wiedział, jak się to robi. No i cieszył się zaufaniem środowiska, bo potem jako dowódca bazy rybackiej ściągał i ratował często nasze trawlery łowcze przed lodami chociażby.
Od 1965 roku Leon Skelnik dowodził statkami szczecińskich przedsiębiorstw armatorskich, dalekomorskie bazy rybackie, Transocean i Gryf. Na emeryturę przeszedł w 1983 roku. W Stoczni Nauta powstaje jednostka badawcza dla uczelni w Göteborgu. Statek ma być pływającą bazą dla szwedzkich naukowców. Skagerrak, bo tak nazywał się będzie statek, ma 49 metrów długości. Pływać będzie na nim 5-osobowa załoga oraz 20 badaczy. Jednostka ma być gotowa wiosną tego roku. A ja już teraz miałam okazję obejrzeć tę jednostkę. Kask na głowę i wchodzimy na statek.
Artur Schwarz, jestem kierownikiem projektu statku naukowo-badawczego dla Uniwersytetu z Göteborgu. Jest to statek, który ma długość 49,1 metrów, także niepotrzebna była tutaj pochylnia. Budowaliśmy ten statek na nabrzeżu. Następnie z nabrzeża ten statek został przesunięty na ponton. Ponton został przeholowany na dok pływający. I tam nastąpiło wodowanie. Zanurzył się ponton ze statkiem i statek ten naukowo-badawczy został zwodowany.
Wchodzimy na statek. Jesteśmy teraz gdzie?
Jesteśmy na pokładzie głównym. Po lewej burcie są pomieszczenia, właśnie laboratoria. Po prawej hangar z dźwigiem, przez który w przyszłości będą urządzenia badawcze opuszczane na morze i dalej w głąb wody do badań.
Tam dalej chyba już nie będziemy podchodzić, bo im idziemy dalej, tym jest głośniej. Co za prace się tam odbywają?
No to są prace już wyposażeniowe, montażowe, instalacyjne. Są to skomplikowane jednostki, naukowo-badawcze jednostki są bardzo skomplikowane i budowane tutaj przede wszystkim tutaj w Europie. W krajach azjatyckich jak do tej pory mniej skomplikowane jednostki są tam przejęły tamte budowy i tam są budowane. Natomiast bardziej skomplikowane i trudne jednostki pod względem dokumentacyjnym i technologicznym i wykonawczym są tutaj w Europie.
Przechodziliśmy przez teren dawnej Stoczni Gdańskiej, tak? Tam jeszcze znajdują się pochylnie.
Tak, dokładnie. Znajdujemy się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, miejsca historycznego dla Polski.
Ile jest tych pochylni tutaj?
Są trzy pochylnie. Na dwóch pochylniach budowane są statki, a na trzeciej pochylni prefabrykowane są sekcje, bloki kadłuba. No, jesteśmy nad morzem, także zawsze jest jakiś powiew wiatru.
Kiedy pierwsze blachy były wypalone? Od kiedy ta jednostka jest budowana?
Ona została podpisana pod koniec roku 2013. Pierwsze blachy zostały pod koniec 2014 roku palone. Ten statek jest na Morze Bałtyckie i na akweny na całym świecie.
Teraz to na którym etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o budowę? To już jest bliżej końca?
Teraz jesteśmy po wodowaniu statku, przed pobraniem napięcia, paliwa, przed próbami na uwięzi, próbami w morzu, no i zdaniem statku dla armatora.
A rozumiem, że te nowoczesne laboratoria, które mają być taką główną osią tej jednostki, znajdują się na samym dole, czy gdzie? Jeżeli moglibyśmy tak od dołu wejść i pokazać Państwu, słuchaczom, budowę tej jednostki?
Tak, już tutaj jak stoimy przy nabrzeżu, widać te bulaje iluminatory, które pokazują miejsca, gdzie studenci i naukowcy z uniwersytetu będą przeprowadzać badania, mieszkać, użytkować na tym statku. Wyposażenie tego statku, jeżeli chodzi o urządzenia, specjalistyczne urządzenia są oprócz typowego logo echosondy. Jest ADCP do badania prądów morskich i oceanograficznych, skanowanie powierzchni dna, jest specjalistyczne urządzenie HIPAP, urządzenie hydroakustyczne. Jest to jedno z najlepszych, obecnie najnowocześniejszych urządzeń. Badanie nasłuchu dźwiękowego pod wodą. Jest urządzenie EM16, który służy do badania stanu wody. No oczywiście oprócz tego są na maszcie zainstalowane czujniki do badania składu powietrza. Bardzo dużo specjalistycznych urządzeń.
A te rzeczy, o których Pan tutaj teraz mówił, to one już są instalowane, czy dopiero będą?
One zostały zainstalowane przed wodowaniem w poszyciu zewnętrznym kadłuba, w części dennej, a po wodowaniu będą podłączone, zainstalowane.
To jest maszynownia, tak?
To jest maszynownia, siłownia. Tutaj na wprost znajduje się pomieszczenie sterowniczą, centrala manewrowo-sterownicza. A tutaj mamy poniżej zainstalowane 4 zespoły prądotwórcze. Napęd na tym statku jest elektryczny. Agregaty dieslowskie prądotwórcze poprzez prądnicę podają zasilanie na silnik elektryczny o zmiennym skoku na stawy płata śruby. To jest napęd tego statku. Na tym statku jest aż 74 km kabla zostaną położone.
Nad nami jeszcze jest jakieś pomieszczenie?
Nie, nad nami jest tylko pokład namiarowy, czyli jest maszt radarowy, anteny będą zainstalowane i urządzenia nawigacyjne.
Stoczniowcy, którzy pracują na jednostkach tutaj budowanych, mają jakieś specjalne ubrania? Jak wy się ubieracie? Jak wy się zabezpieczacie przed tym wiatrem? Bo jest zimno.
Czy ogólnie zabezpieczeń nie ma? Tylko to, co pracownik, no teraz szczerze mówiąc, to co sobie kupi, tak?
Czyli tak zwana cebulka, widzę.
Na pod cebulkę, tak.
Pod kombinezony.
Cztery warstwy. Dodatkowo termiczna bielizna, dwie pary skarpetek.
Państwo tego nie widzicie, ja to widzę. Faktycznie pan jest poubierany mocno, mocno. I tutaj kominiarka taka pod kaskiem, czapka.
Narciarska.
A rękawice wszystko. Jakieś też?
Przy rękawice mam dodatkowo ciepłe w kasku, jak będzie zimno. Czasami przewieje człowieka, zwłaszcza jak na maszcie się pracuje, no to tak tydzień pracy, 2 tygodnie zwolnienia lekarskiego jest.
Jak długo pan pracuje już?
9 miesiąc mija. Znaczy ogólnie na stoczni to 1,5 roku, ale tak 9 miesiąc w tej firmie i już zmieniam. Fajna praca w stoczni jest, ciekawa i chciałem naprawdę przyjść do stoczni, ale no niestety warunki, jak to warunki, każą zmienić człowiekowi pracę.
Statek o nazwie Skagerrak będzie służył szwedzkim badaczom morza już za kilka miesięcy. To jednostka, której zdjęcia możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej Radia Gdańsk. Ale tam na pewno, właśnie na naszej radiowej stronie internetowej, powinniście Państwo obejrzeć wyjątkową galerię. Są tam fotografie Daru Młodzieży, które wyglądają tak, jakby robione były 100 lat temu. Zdjęcia fregaty wykonał Andrzej Górski. Robił je 100-letnim drewnianym aparatem. Przed każdym zdjęciem szklana płyta musiała zostać pokryta specjalną emulsją, a tuż po zdjęciu wywołana. O tym fotografowaniu Daru techniką kolobionową rozmawiam z autorem zdjęć w studio Radia Gdańsk, Andrzej Górski, artysta, fotograf, autor zdjęć i całej wystawy. Nie było problemu z przechyłami na statku, z bujaniem, z zalewaniem aparatu wodą?
Nie było, z tego względu, że no, wiedziałem, że pogoda będzie dyktować warunki, natomiast pogoda była tak dobra, że przede wszystkim fala była mała, tam siła wiatru była mniej więcej do 2-3 stopni w skali Beauforta, wobec tego dal nawet ten przechył był delikatny i w ogóle niewyczuwalne kołysanie, wobec tego no, każdy dzień, każdego dnia mogłem robić zdjęcia, z tym, że po raz pierwszy w tym swoim doświadczeniu znalazłem się w sytuacji takiego zwyczajnego, pracującego członka załogi, czyli byłem na wachtach. Ja byłem w tak zwanej wachcie trzeciej, w związku z tym mogłem fotografować po skończeniu wachty, czyli od godziny 12 do 18. Natomiast jeszcze była wachta nocna i pomiędzy nimi przygotowywałem sprzęt do pracy z tego względu, że jest to proces chemiczny, który wymaga przed każdym zrobieniem zdjęcia przefiltrowania, wyczyszczenia chemii.
Czyli to nie jest tak, że ustawia się aparat, naciska się wyzwalacz i robimy zdjęcie. Pach i już.
Znaczy, ten pach trochę trwa dłużej, bo w zależności od ilości światła, to ten pach może być częścią sekundy, bo okazało się, że tam było tak dużo światła, że rzeczywiście na jednej 15 sekundy udało się coś sfotografować, ale z reguły to był czas rzędu 5-10 sekund. Zatem aparat musiał być na statywie, ale tutaj zasadą tego procesu jest przygotowanie każdej płyty tuż przed zdjęciem, bo płyta ta jest polewana tak zwanym roztworem kolodionu, to jest nitroceluloza, czyli inaczej mówiąc bawełna strzelnicza w alkoholu i w eterze.
Nitroceluloza.
Tak, także od tej substancji do dynamitu jest dosyć niedaleko.
A w czym ją pan przewiózł na statek? Jak to jest, żeby mógł pan...
Znaczy tam było cała chemia była spakowana w hermetycznych skrzyniach. Jak większość załogi dolatywała do Göteborga samolotem, ja nie miałem tej szansy. Cała chemia była ształowana jeszcze, kiedy fregata była w Gdyni. To było 3 tygodnie przed rejsem, a ja dołączyłem, też dowożąc pewne ostatnie odczynniki, więc wybrałem po prostu drogę morską. Płynąc promem do Szwecji, potem pociągiem. Te robienie zdjęć na darze jest taką cząstką takiego dłuższego mojego przedsięwzięcia opowiadającego o tym, jak ludzie w XIX wieku podróżowali. No wiadomo, wtedy samolotów nie było. W związku z tym ja też w takich sytuacjach wiem, że muszę się poruszać lądem. To zajmuje więcej czasu, ale jakby więcej doświadczeń można zebrać.
Czyli nitroceluloza dobrze spakowana.
Dobrze spakowana.
Troszkę się przestraszyłam.
W szczelnych butelkach, owiniętych gąbką, zawiniętych w kolejnej skrzynce. Myślę, że było bezpiecznie.
Uprzedza pan moje pytanie, bo to jednak, tak jak pan powiedział, są odczynniki wybuchowe.
Znaczy niewłaściwie traktowane mogło się łatwo zapalić, bo eter zaczyna wrzeć w cieple ludzkiej dłoni, wobec tego daleko z ogniem od niego, ale jakby zebrane doświadczenie pozwoliło wiedzieć, że da się to tak pracować, ponieważ było to generalnie lato, temperatury były wysokie, chemii nie trzeba było nagrzewać. Także trzymając te takie zasady, które nakazywał zdrowy rozsądek, tutaj nie widziałem niebezpieczeństwa. Dla mnie było istotne, żeby powiedzmy aparat nie spadł, bo niektóre zdjęcia były robione z wyższego pułapu pierwszego tak zwanego Marsa, czyli z 15 metrów nad ziemią. Aparat jest dosyć ciężki. Wobec tego był wiązany linkami asekuracyjnymi. Chemia, wspominałem, była zabezpieczona na czas transportu. W czasie używania też starałem się nie ryzykować. No i ponieważ produktem ubocznym jest spora ilość takich zlewek, to wszystkie zlewki wróciły na ląd, nic nie dostało się do morza.
I co to za zdjęcia na darze powstały? Jak pan wybierał miejsca, które pan chciał sfotografować? Czy to były tylko miejsca żaglowca, czy fotografował też pan ludzi?
Nie pamiętam takie pierwsze wrażenie, jak wszedłem jeszcze ten sprzęt, by go zaształować, no to był dla mnie chaos bodźców. Mnóstwo elementów ruchomych, kierunku, lin. Później zacząłem się do tego dosyć szybko przyzwyczajać, do tego stopnia, że miałem wrażenie, że ten porządek, który jest funkcjonalny dla żaglowca, jest też porządkiem estetycznym i w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że to nie ja kadruję, tylko pan Zygmunt Choleń, który zaprojektował ten dar. On ma dosyć organiczne, bardzo ładne kształty, to dosyć przyjemnie dawało się wynaleźć te układy kompozycyjne. Natomiast moim marzeniem było pokazać, jak pracują ludzie przy żaglach wobec z tego, takim aparatem, który potrzebuje statywu, starałem się przesuwać w te miejsca, gdzie widziałem, że nie będą. Czyli jeżeli na przykład zmiana wachty ćwiczyła wchodzenie na reję, to ja ustawiałem się tak, żeby byli w polu widzenia i czasami po prostu prosiłem o przytrzymanie akcji, czyli ludzie zatrzymywali się na rejach, robiłem zdjęcie w ciągu kilku sekund, oni szli dalej, ja wracałem do ciemni wywołać.
To na rejach, a pod pokład pan też schodził?
Nie udało mi się zrobić zdjęć tego wielkiego salonu kapitańskiego, który jest takim marzeniem jakby każdego załoganta, bo on aż przywodzi te czasy galeonów, jest taki przepotężny.
No ja mam tutaj w komórce parę zdjęć, przepraszam, że tak żartobliwie, ale byłam na darze kilka razy, no i do dyspozycji miałam telefon komórkowy, aha, żartuję, ale dlaczego się nie udało?
No brak czasu. Ja miałem zaproszenie ze strony komendanta daru i dwukrotnie to szczęście wypicia tam kawy, ale no ten czas, bo to było zaledwie 6 dni. Powodował, że przede wszystkim ja miałam marzenie też innego, zrobienia innego zdjęcia, mianowicie właśnie rzeczywiście z górnego pokładu, znaczy z wysokości rei, bo w tej swojej całej historii mi pomagają bardzo te zdjęcia wynalezione w archiwach. Jest takie słynne zdjęcie z wyprawy Shackletona, kiedy statek jest uwięziony przez pak lodowy i fotograf siedzi sobie na rei ze statywem, który mu tak właściwie jest to złożony, także te nogi statywu jakby miały się kołysać. No i tym moim marzeniem było wdrapać się z tym, ze swoim aparatem, żeby zrobić zdjęcie z góry. I to był absolutny priorytet wyprawy do tego stopnia, że jak wiedziałem, że będzie ciężko włazić po tych rejach, no to zapisałem się miesiąc wcześniej na siłownię.
Ale wyprawa Shackletona to 100 lat temu.
Tak, naszego, ona jest dużo późniejsza wobec techniki.
To właśnie.
Natomiast były wyprawy kolodionowe, co jest jakimś punktem do myślenia, co dalej. No to była wyprawa Williama Bradforda, który w 1865 wykonał wyprawę polarną wzdłuż wybrzeży Grenlandii i Labradoru.
Tym aparatem można wykonywać zdjęcia, rozumiem, w różnych temperaturach.
Tak, znaczy odczynniki chemiczne potrzebują albo temperatury około 20 stopni na plusie, albo skorygowania czasów procesu, czyli pewne, bo proces składa się z kilku etapów. Pierwszym jest przygotowanie i uczulenie płyty na światło. Ona musi się przez 3 minuty znaleźć w roztworze azotanu srebra. Jeżeli jest temperatura niższa, to ten czas się bardzo wydłuża. Ale jakby odczynniki działają. Później jest wywołanie. One rzeczywiście wymaga 20 stopni. I wypłukanie to już tak, aby woda była rzeczywiście płynem. No i tak marząc o tej wyprawie polarnej, próbowałem pracować w niskich temperaturach, no to udaje się z powodzeniem do minus 15 tak przygotować odczynniki, że te zdjęcia wychodzą. Aparat troszeczkę wygląda jak akordeon, czyli ma pierwszą część, gdzie znajduje się obiektyw. Tak jak w każdym aparacie słyszymy tuż przed zrobieniem zdjęcia lekki szum, kiedy części mechaniczne się przesuwają, to wysuwa się soczewka obiektywu, która ustawia ostrość. W tym aparacie ostrość się ustawia rozsuwając części miecha. Wobec tego w zależności od obiektywu może być ten miech dosunięty 10 cm, a przy portrecie, kiedy jest znacznie dłuższy obiektyw potrzebny, będzie odsunięty miech o 40 cm i w tej drugiej stronie znajduje się matówka, na którą rzutowany jest obraz, tak jak w naszym oku, tylko my z tego sobie nie zdajemy sprawy. I na tej matówce widać obraz, ustawiam ostrość i zamieniam matówkę już na kasetę z płytą szklaną.
Podejrzewam, że już jak Państwo słuchacie tego, co Pan Andrzej opowiada o tych zdjęciach robionych na darze młodzieży, to szykujecie sobie jakiś termin na to, żeby tam wejść i obejrzeć te zdjęcia, bo tak jak mówimy, one do 15 stycznia będą wisiały w Gdyni. To są duże zdjęcia?
To są powiększenia 100x70. Oryginalne negatywy miały format 18x24 cm. I tutaj historycznie w XIX wieku nie istniały metody powiększeń, wobec tego to powinni się Państwo spotkać zdjęcia stykowe tego samego formatu, co płyta, czyli 18x24 cm. Ale gdybyście Państwo widzieli w XIX wieku, bo byli tacy fotografowie, zobaczyli zdjęcia na przykład 30x40, to Państwo musielibyście wiedzieć, że fotograf miał aparat, który musiał założyć tą wielką płytę, więc aparat często miał na przykład długość 1 metra. Tutaj zostały po prostu wykonane powiększenia.
tyle zdjęcia, tyle o zdjęciach, a o samym rejsie. Pan pierwszy raz płynął darem młodzieży?
Na darze byłem pierwszy raz, a to był taki drugi mój rejs morski, bo pierwszy był na pokładzie norweskiego żaglowca. No i tam to był chrztem morskim, bo rzeczywiście pogoda była sztormowa.
Przeżył pan jakoś?
No chorowałem przez dwa dni,
pan, tak
ale
myślałam.
To tak przyjmuję to za część taką podstawową bycia na morzu. Tutaj pogoda była tak dobra, że żadnych dolegliwości nie było, no ale to tak, bo już bakcyla morskiego na tyle połknąłem, że mam nadzieję być na kolejnym rejsie i wpisuję to sobie po prostu w terminy, że trzeba pokłonić się Neptunowi.
Były dni, kiedy mógł pan nie robić zdjęć, kiedy pan nie robił zdjęć, czy szkoda było panu czasu?
Szkoda było czasu. Tak tęskniłem za takim momentem, żeby po prostu to odłożyć, ale w sumie na wachty nocne były takim cudnym czasem, bo zdarzało się, że oświetlenie górne dal było wyłączone. Wobec tego było widać gwiazdy, było widać te wielkie połacie żagli. No i były to takie przy wyłączonych światłach rozmowy z ludźmi i to był taki też cudowny czas, że wiedziałem, że wtedy nie ma sensu robić zdjęć, bo się nic nie zarejestruje i można się skupić na czymś innym.
Czy można wziąć ten aparat w ręce, wychylić się za burtę i fotografować fale?
To znaczy, nie bardzo można go wziąć w ręce, bo jest trochę ciężki, może nas przeważyć. Zwykle jest na statywie, bądź na jakichś wysięgnikach. No, moim marzeniem było zrobienie tak zwanego selfie dla daru.
Selfie?
Tak, no to też nie do końca się udało, bo...
Stuletnim aparatem.
Tak, każdy z nas ma jakieś takie wyobrażenie, że jak na słowo dar młodzieży widzi właśnie fregatę z daleka pod żaglami, no tutaj musiałem fotografować spokojnie ładu to, co jest nad nim, bo wersja, żeby zapakować aparat do szalupy, odpłynąć i wybrać taki moment, kiedy morze nie faluje, tym razem się nie sprawdziła. No, kilka lat wcześniej była taka sytuacja, gdzie widziałem dal młodzieży z daleka, będąc właśnie na tym norweskim, i gdy czekaliśmy po prostu na wiatr w Zatoce Ryskiej, a wiatru nie było, więc wszystkie okręty miały rozstawione wszystkie żagle, a morze było zupełnie spokojne, więc wtedy udało się zrobić zdjęcia z dali takie tych wielkich żaglowców, a tutaj no ja zastanawiałem się nad, wracając do tematu, nad przyczepieniem aparatu do jakiegoś bombu dźwigu takiego, ale to nie byłoby zbyt bezpieczne, jak się okazało.
Zdjęcia Andrzeja Górskiego pokazywane były w National Geographic Polska, a Państwo jeszcze do połowy stycznia możecie obejrzeć je w Centrum Filmowym w Gdyni. A dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Jacek Puchalski.